Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Wiktor Janukowycz oświadczył, że wciąż jest prezydentem i dowódcą sił zbrojnych. Wydarzenia na Ukrainie nazwał niekonstytucyjnym przewrotem. Ocenił, że trwa walka nacjonalistów i neofaszystów, którzy celują w urząd prezydenta. Natomiast planowane na 25 maja wybory uznał za całkowicie niekonstytucyjne i nielegalne. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o niewspieranie bandyckiego reżimu. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że Janukowycz jest narzędziem w rękach Rosji, powtarza jej wersję zdarzeń.
Oskarża swoich własnych obywateli o to, że są faszystami, czy że są zbrodniarzami, to tego typu słowa ze strony kogoś, kto naprawdę troszczy się o swój kraj, nigdy nie powinny paść. No to jest raczej wyraz jego absolutnej izolacji i frustracji. Jest po prostu dzisiaj narzędziem w rękach propagandy moskiewskiej, putinowskiej, która tak właśnie chce przedstawiać sytuację na Ukrainie.
Parlament należącej do Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu przyjął deklarację niepodległości. Na niedzielę zaplanowano referendum w sprawie przyszłości Półwyspu. Parlament Ukrainy zażądał od Parlamentu Krymu anulowania niedzielnego referendum. Rada Najwyższa w Kijowie uznała, że referendum w obecnym kształcie jest sprzeczne z konstytucją Ukrainy. Z kolei 21 marca Izba Niższa Parlamentu Rosji rozpatrzy projekt ustawy torującej drogę przyjęcia Krymu przez Rosję. Kolejne manewry sił zbrojnych Rosji. W niezapowiedzianych ćwiczeniach weźmie udział około 4000 żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych i 36 wojskowych samolotów transportowych, poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Manewry potrwają do soboty. Kryzys na Ukrainie stara się monitorować NATO. Samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia AWACS-E3A ma rozpocząć misję w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Dzień wcześniej Rada Północnoatlantycka zdecydowała o wykorzystaniu samolotów AWACS nad Polską i Rumunią w celu monitorowania kryzysu. Polscy duszpasterze posługujący na Krymie zaapelowali do rodaków o pomoc charytatywną. Proszą o modlitwę i post w intencji pokoju na Ukrainie. Na Krymie w 7 parafiach rzymskokatolickich pozostaje 9 księży z Polski oraz biskup pomocniczy diecezji odesko-symferopolskiej, ksiądz biskup Jacek Pyl. Właśnie oni doświadczają obecnie trudności w dostępie nawet do tak podstawowych rzeczy jak żywność i lekarstwa. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi między innymi Caritas Polska, która rozpoczęła wraz z Pocztą Polską akcję Rodzina Rodzinie. W ramach tej inicjatywy do końca marca przyjmowane są paczki z pomocą na Ukrainę. O szczegółach mówi Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska.
Jeśli ktoś chce tę paczkę wysłać, to też informacje są na naszej stronie www.caritas.pl. Starczy wysłać mail pomoc Ukrainie @caritas.pl. Wtedy my odsyłamy sposób, jak tę paczkę przygotować, co tam można włożyć, jak dalej postąpić. I odsyłamy też kontakt właśnie do tej rodziny. Prosimy o napisanie krótkiego listu, nawiązanie kontaktu. To jest ważne. Nie tylko pomoc materialna, ważny jest ten płomyk nadziei.
Caritas Polska zebrała też do tej pory 1 300 000 zł na pomoc dla Ukrainy. Prezydent Bronisław Komorowski zaapelował do wszystkich sił politycznych o wspólny wysiłek na rzecz kontynuowania kosztownego, ale niezbędnego programu modernizacji polskich sił zbrojnych. Pozytywnie na ten apel odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent odwiedził bazę lotniczą w Łasku, gdzie podsumował dorobek Polski w ramach 15-lecia w Sojuszu Północnoatlantyckim. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówi, że Prawo i Sprawiedliwość popiera wszelkie decyzje, które spowodują zwiększenie potencjału obronnego polskich sił zbrojnych.
Potrzeba zdecydowanie więcej niż nawet zaplanowane w planie modernizacji sił zbrojnych. Potrzeba nawet więcej niż 120 miliardów złotych zaplanowane do 2022 roku. I Prawo i Sprawiedliwość będzie na pewno kontynuować modernizację sił zbrojnych i w swoim programie przewiduje zwiększenie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej 1,95% PKB do 2% zgodnie z zaleceniami NATO. To jest konieczne i najwyższy czas, żeby poważnie potraktować siły zbrojne i zwiększyć maksymalnie możliwości dofinansowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej.
Prezydent powiedział, że Polska powinna nadal podtrzymywać kurs na nowoczesność polskich sił zbrojnych. Wskazał, że fundamentem procesu modernizacyjnego jest ustawa gwarantująca stałe wydatki na wojsko na poziomie 1,95% PKB. Rząd przyjął projekt zmian ustaw dotyczących gazu łupkowego. Zmiany w prawie mają przyspieszyć proces wydobycia gazu, który według premiera Donalda Tuska będzie poważnym źródłem energii w Polsce. Zachętą rządu dla inwestorów i wydobywców gazu ma być zwolnienie z podatku do 2020 roku. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wzywa natomiast rząd do szybkiego ukończenia gazoportu w Świnoujściu, który zagwarantuje Polsce dostawy skroplonego gazu ziemnego. W ubiegłym roku spółka Polskie LNG i konsorcjum Saipem Techint PBG podpisały aneks do kontraktu, według którego terminal gazowy w Świnoujściu ma być gotowy do eksploatacji do końca bieżącego roku. Dotychczasowa umowa przewidywała oddanie terminalu do eksploatacji 30 czerwca 2014 roku. Termin ten jednak odsunie się w czasie. Pod koniec lutego informowano, że jest gotowy w 75%. Podczas konferencji w Świnoujściu Jarosław Kaczyński zaznaczył, że przez ponad 7 lat od decyzji o dywersyfikacji dostaw gazu do Polski kłopoty są trwałym elementem budowy gazoportu.
Przesuwano terminy, zmieniano dyrektorów, dochodziło do upadku przedsiębiorstw, były nawet groźby strajków. Krótko mówiąc, decyzja strategiczna, czy właściwie inwestycja strategiczna dla Polski była prowadzona w sposób wysoce nieudolny. Nie w taki, jaki powinna być prowadzona, nie była traktowana tak, jak powinna być traktowana. Wydaje się, że ten naiwny, to jest takie bardzo łagodne określenie, obraz świata, który przez cały czas towarzyszył różnego rodzaju decyzjom właśnie z tego wymiaru bezpieczeństwa kraju różnie rozumianego, tutaj trwał.
Terminal LNG w Świnoujściu pozwoli na sprowadzanie do Polski do 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, z możliwością powiększenia do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. To pierwszy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Pracownicy przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze zastanawiają się nad przeprowadzeniem strajku. Jest to reakcja na decyzję dyrektora portów Michała Kaczmarzyka. Wypowiedział on zakładowy układ zbiorowy pracy, bo był on obciążeniem dla firmy. Układ zapewniał m.in. odprawy w wysokości do 36 pensji dla osób o stażu powyżej 10 lat. Związkowcy działający w PPL mówią, że jeśli będzie to konieczne, podejmą odpowiednie kroki prawne, nie wykluczają strajku. Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze zarządza portami lotniczymi w Warszawie i Zielonej Górze. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik otrzymał nagrodę za zasługi dla polskich rolników imienia księdza biskupa Andrzeja Romana Andrzejewskiego. Członkowie kapituły zwrócili uwagę na spójne i jasne nauczanie księdza arcybiskupa, wskazujące na wielką rolę trwałej i moralnej zdrowej rodziny. Nagrodę przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski przyznała Fundacja Solidarna Wieś. Do tej pory otrzymali ją ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski, ksiądz prałat Bogusław Bijak i dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Parlament Europejski odrzucił raport Zuber postulujący prawo do zabijania dzieci nienarodzonych oraz wdrażanie polityki gender w szkołach publicznych dla dzieci od 12 lat. W dokumencie opowiedziano się również za zrównaniem homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem. Europoseł Mirosław Piotrowski podkreśla, że postulaty zawarte w raporcie są bardzo niebezpieczne i uderzają m.in. w małżeństwa, rodziny i dzieci.
Z jednej strony jest to raport absurdalny, a z drugiej jednak bardzo niebezpieczny. Inicjatorzy wzywali, aby indoktrynować dzieci w krajach Unii Europejskiej co do braku różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. Po raz kolejny europosłowie mieli opowiedzieć się za dobrowolnym przerywaniem ciąży, czyli zabijaniem dzieci nienarodzonych w całej Unii. Na to absolutnie nie może być przyzwolenia. Inicjatorom zależało, aby przepchnąć tę rezolucję jeszcze w tej kadencji, gdyż obawiają się i słusznie, że następny skład parlamentu będzie już całkiem inny.
Rezolucja Zuber zaleca państwom członkowskim również zagwarantowanie wszystkim kobietom równego prawa do antykoncepcji, macierzyństwa lub seksualności. Twórcy raportu wzywają również do propagowania niszczących społeczeństwo ideologii w miejscach pracy oraz mediach. W 10. rocznicę zamachów terrorystycznych w podmiejskich pociągach w Madrycie w Hiszpanii oddano hołd ofiarom tych ataków. W 2004 roku zginęło w nich 191 osób, w tym 4 Polaków, a blisko 2000 zostało rannych. Uroczystej mszy żałobnej w katedrze Almudena przewodniczył kardynał Rouco Varela. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dla hiszpańskiego społeczeństwa zamach terrorystyczny był wielkim wstrząsem. Na ulice miast wyszły tysiące osób. Symbolem tragedii stała się Polka, 7-miesięczna Patrycja, która zginęła w pociągu z ojcem. Po 10 latach katedra Almudena ponownie gości rodziny ofiar zamachu, powiedział w homilii kardynał Rocco Barella, który przewodniczył mszy żałobnej. Wziął w niej udział król Juan Carlos z rodziną, najwyższe władze państwowe i regionalne, biskupi, rodziny ofiar i liczni mieszkańcy Madrytu.
Po 10 latach i pomimo procesów jest więcej niewiadomych niż wiadomych odnośnie sprawców zamachu. W pierwszej chwili o zamach została oskarżona baskijska ETA, następnie islamscy terroryści. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.